Projekt Rozpal Wiarę to seria inspirujących rozmów Marcina Zielińskiego z ludźmi, którzy mimo swojej rozpoznawalności nie boją się mówić o tym, skąd czerpią swoje siły. A czy ty jesteś gotów na nowy płomień wiary?
Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. Dzisiaj wspólnie z Wojciechem Modestem Amaro. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć, trochę się nie widzieliśmy.
No właśnie, jakoś nie liczę, ale chyba taką dłuższą chwilkę.
Szczęśliwi czasu powiedzieć. Nie liczą.
No dokładnie.
Trochę się nie widzieliśmy, ale Facebook mi przypomniał, że 4 lata temu widzieliśmy się tu w tym miejscu po raz pierwszy. Pamiętam, że zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia i Facebook nie zapomina.
Ach, także przypomniał.
Tak, przypomniał.
Wspaniały Facebook.
No właśnie, widzieliśmy się tutaj na nabożeństwie, na spotkaniu, na modlitwie.
Tak, na spotkaniu szarbelowym. Na no naszych cośrodowych spotkaniach to też właściwie daje poczucie upływu czasu. A z drugiej strony, ponieważ to jest wspomnienie tych spotkań szarbelowych, za którymi trochę tęsknimy przy okazji.
I to też była środa, bo dzisiaj bo też jest środa.
I też jest środa, więc z wiadomych powodów jakby te spotkania trochę są zawieszone. Chociaż tak nie do końca. Nie do końca. Jak ktoś zapuka, to nie wygonimy. Mhm. Więc zdarza się, że w skromniejszym gronie, ale wiadomo, że tutaj o intencję, o modlitwę chodzi, o te pragnienia, które są i te intencje, które w dalszym ciągu ludzie nadsyłają i dzielą się nimi, żeby w ich sprawie się pomodlić.
No właśnie, myślałeś kiedyś o tym, tak jakbyś się cofnął trochę wstecz, że będziesz taką osobą, do której czasem ludzie będą pukać do drzwi nie po to, żeby zjeść jakieś tutaj pyszne rzeczy. Nie tylko, bo może ktoś tu przychodzi z dwoma intencjami, ale też po to, żeby pomóc mu duchowo. Trochę się życie tak potoczyło nieplanowanie chyba, nie?
To znaczy się, żebym w ogóle tego typu konfigurację ułożył, to na pewno nie, ale to jest chyba ta wspaniałość działania łaski Bożej w naszym życiu, że ona przemienia, można by powiedzieć, drastycznie to, czy nie wiem, czy to pasuje słowo, albo tak zdecydowanie, albo tak w ogóle niespodziewanie i odnajduje, odszukuje w nas prawda Boża, różne inne pokłady i talenty, o których byśmy być może sami siebie nie podejrzewali. Zresztą przykłady tego ewangeliczne są takie już na dzień dobry, że do rybaka mówi Jezus: pójdź za mną, będziesz pasł owce moje, więc jak z rybaka robi pasterza,
to wiesz, że coś się dzieje.
Jednym słowem. To z kucharza też może zrobić kogoś innego jednym słowem. Także zdecydowanie nie przewidziałbym tego. I powiem szczerze, że piękne jest to, że jakby nie było oporu nigdy we mnie na to działanie, ale tak jak mówię, no przewidywanie tego wszystkiego jest jakby poza nami i chyba w tym kluczu najważniejsze jest to zaufanie, tak, żeby jakby po ludzku tu nie kombinować, bo pamiętam, gdy zgodziliśmy się, tak poczuliśmy w sercach, że ten dom modlitwy taki będziemy prowadzić, to po jakimś takim czasie żona do mnie mówi: ale to tak zawsze, już do końca życia. bo trzeba pamiętać, że jesteśmy przy tym wszystkim ludźmi, mamy swoje problemy, stany emocjonalne, różne sytuacje życiowe i tak dalej, więc zdarzało się i przy tych spotkaniach środowych, że upływ czasu wydawał się tak gigantycznie szybki, przyspieszony, że to już środa, znowu środa. No to trzeba jakoś ogarnąć wszystko, posprzątać, przygotować na przyjście tych ludzi. A z drugiej strony absolutna radość taka i taki pokój i satysfakcja po skończonej modlitwie. Nawet jak było ciężko, jak trzeba było nad paroma rzeczami ciężej popracować, poprzestawiać, przyłożyć się albo przewalczyć własną niechęć, bo tak jak mówimy zupełnie szczerze i uczciwie, to to też ma, można mieć słabszy dzień, ale, ale końcówka zawsze po tej modlitwie jest tak, po prostu taka ulga, jakby ktoś kostkę, wiesz, lodu położył na kark.
I wiesz, że było warto się trochę potrudzić.
I wiesz, że było warto i właściwie, że ta cena, właśnie, że ten wysiłek, on jest tam w oczach Boga jeszcze inaczej wyceniany, niż my tu sobie byśmy sami chcieli to od razu zważyć, ocenić.
Myślę, że do tego życia duchowego trochę już za niedługo dojdziemy, ale chciałem tak zapytać ciebie jeszcze o taką jedną ciekawą rzecz, bo wielu ludzi cię zna z własnego telewizora, to znaczy siedzą w domu, a tam Wojciech tutaj modest przychodzi do nich do domu.
Nie mogą mnie, zapomnieć.
Nawet ostatnio widziałem powtórki ciągle lecą.
Także powtórki zdobywają popularność niekończąco.
Więc ludzie cię znają i z Hell's Kitchen, i z Masterchefa, i z różnych tam właśnie takich programów, i Stop Szefa, w których się pojawiałeś. I zastanawiałem się, jak tak dzisiaj myślałem sobie, jadąc tutaj, czy taki był twój plan, taki jeszcze zanim weszło, wchodzimy na temat, Pan Bóg miał plan i tak dalej, to czy te twoje początki takie, gdzieś dzieciństwo, później jak dorastałeś, myślałeś sobie, że to będzie twój kierunek, bo gdzieś wyczytałem, że chyba nie kończyłeś takiej typowej gastroszkoły.
Nie dostałem tego przygotowania gastronomicznego, poczytuję to sobie raczej za błogosławieństwo, jedno z pierwszych, bo ta wiedza, która w owym czasie była przyswajana w tych szkołach gastronomicznych, ona w mojej ocenie, pewnie to nie jest żadne odkrycie, powoduje też to, że być może nauczyłaby mnie jakichś złych nawyków, które później z czasem coraz ciężej, jak wiadomo. Więc to jest jakby jedna strona medalu. Druga, że no nie było to w tym zawodzie nic prestiżowego, więc raczej zsyłka. No tak. I można by powiedzieć, że straszono bardziej gastronomikiem, niż postrzegano, że to będą ludzie
wille i luksusy później.
Tak, po prostu postrzegani, jeszcze szanowani, tam nie wiadomo co jeszcze, zdobywający serca, podniebienia i tak dalej. Więc na pewno nie. Ale no to było co ja lubiłem, co kochałem, co sprawiało mi frajdę w domu. I właściwie cała reszta jest takim przeczekaniem do tego momentu, kiedy faktycznie ja mogę o tym zdecydować już tak stuprocentowo po swojemu. Ale szkoły jakieś trzeba było skończyć.
No tak.
Ta nauka nie była dla mnie jakimś takim trudem, który wiesz, potrzebowałem nie wiadomo ile wysiłków, to albo perswazji. Także jakoś traktowałem to na luzie. Te momenty, kiedy musiałem, że tak powiem, przysiąść fałdów i się nauczyć i pozdawać to, co miałem do zdania, to po prostu w odpowiednim momencie dane mi było wcisnąć ten guzik nauki i wtedy nie było problemów. A gotowanie przyszło naturalnie i naturalnie jest ze mną od tylu lat.
I w końcu pojawiła się ta wyczekiwana gwiazdka, myślę, która myślę, że była takim pewnie spełnieniem jakimś jednym z twoich pierwszych marzeń.
No zdecydowanie była. Przede wszystkim cały czas to postrzegam. To już właściwie wymiar tej gwiazdki jest o tyle wielki, że oprócz tego, że ona załatwia jakieś moje prywatne ambicje, to była tą pierwszą zdobytą w Polsce i co ciekawe i co dla mnie też również wartościowe, że właśnie na polskich produktach, na kuchni polskiej, na nowej definicji tej kuchni polskiej przez Polaka, bo też i wielu zagranicznych kucharzy, szefów kuchni gotuje w tym kraju, więc zawsze ktoś mógł wyprzedzić i ze swoją jakąś interpretacją zdobyć tę palmę pierwszeństwa, więc to było fajne, bo chyba dodało, mam taką nadzieję, dodało wiary właśnie w tę kuchnię polską, taką zapomnianą, trochę gdzieś tam okotletowaną, opanierowaną, o tak byśmy powiedzieli. A ona naprawdę i bogata, i warta odkrywania, i warta poznawania, więc to się dobrze złożyło.
No ja pamiętam, jak pierwszy raz trafiłem tam do twojego atelier, to było chyba chwilę po tym, jak się spotkaliśmy, byliście u nas w Skierniewicach też z Agnieszką, złożyć świadectwo. I to było chwilę po moich urodzinach, więc wpadliście na genialny, dzisiaj to trzeba przyznać, pomysł, żeby mnie zaprosić do was do restauracji. I jak mnie ludzie pytają, jak to jest być u was w atelier i zjeść tamte wasze jedzenie, które jest bardzo oryginalne, to ja mówię, to jest tak jak pójść trochę do teatru. I naprawdę gdzieś, ja nie wiedziałem, że takie smaki istnieją, nie? Potem zaczynasz jeść te rzeczy, więc to jest naprawdę wielka też łaska Boża, że Pan Bóg cię natchnął takimi pomysłami. Bo...
No, wiesz co, ja nawet jeszcze przed takim tym można by powiedzieć wielkim nawróceniem,
do którego powoli dochodzimy,
to właściwie przyznawałem się do Boga i do Jego obecności w moim życiu, gorzej było z praktyką, natomiast i mówiłem często, że bo ludzie właśnie chcą tej kuchni od kuchni trochę, a jak Pan wpadł na to? Ja mówię, że no nie wiem, słyszę głosy i muszę to zrobić. To różnie to było postrzegane. No tak. Albo że po prostu, że no jestem tylko odbiornikiem, tak? Że po prostu ja czuję, że to są rzeczy, które trafiły do mojej głowy, pojawiły się pomysły, koncepcje, które po prostu mnie jest osobiście trudno wyjaśnić.
Cytując klasyka, jak do tego doszło, tak, nie wiem.
Jak do tego doszło, nie wiem, ale coś parło mnie, żeby to z tym i jeszcze z tamtym połączyć i okazywało się, że to jest jakaś taka zwycięska formuła, przy okazji bardzo smaczna, intrygująca i ciekawa, więc no, mam za co dziękować.
I tutaj się pamiętam, poznaliśmy właśnie na tych Bożych drogach po też reportażu Kasi Olubińskiej, którą pozdrawiamy, zresztą też się pojawi na jednym z podcastów. I pamiętam, że posłuchałem tego świadectwa i naprawdę to gdzieś się poruszyło moje serce. Zresztą to też jest poniekąd cel tych naszych rozmów tutaj, żeby dzielić się historiami, swoimi świadectwem tego, jak Pan Bóg działa w naszym życiu, bo to wydaje mi się najbardziej porusza człowieka.
I przekonuje.
I przekonuje na pewno tak o tym, że jeśli ktoś doświadczył czegoś takiego, to czemu nie ja? I zastanawia mnie to, co musiało stać się w życiu człowieka, który, jak tak sobie zaczęliśmy opowiadać, piął się do góry, była popularność, były sukcesy, było gdzieś, no właśnie, ludzie zaczęli patrzeć na pewno na ciebie jeszcze bardziej jako na autorytet. Jest dom, jest rodzina, jest samochód, jest jakby wszystko, co sobie człowiek tutaj może wymyślić i wymarzyć. Co musiało stać się w życiu człowieka, który w takiej sytuacji zgina swoje kolano przed Panem Bogiem i mówi, zapraszam cię, wejdź do mojego życia.
No właściwie najszczerzej i najuczciwiej jest powiedzieć, że to jest to, na czym zbudowany jest dzisiejszy świat. Tak? Czyli, że cała ta zewnętrzność pozwala ludziom już sądzić, że wszystko super. I to nie dotyczy jakichś problemów tutaj, które mieliśmy wewnętrznie i jakichś sporów i nie wiadomo czego. Tylko, że wprost proporcjonalnie do tego sukcesu, który widać było gołym okiem i dla właśnie jakiegoś takiego widza zewnętrznego wydawać by się mogło, że wszystko, pojawiał się taki deficyt wewnętrzny. I on jest tutaj jakby głównym powodem tego, że człowiek, uzupełniając, że tak powiem, pewne materialne schody, szczeble, czy tak jak powiedziałeś, potrzeby, bo przecież Pan Bóg też nie powiedział, że nie masz mieć domu, a już samochodu to już w ogóle, więc można powiedzieć, że że jeśli człowiek w tym systemie wartości, w tym wypełnianiu swojego życia faktycznie nie ma Boga i nie ma dla niego miejsca, no to tutaj przestawia te klocki. A to teraz na samej górze będzie to auto. To jak to auto, to będę miał to już. Och,
to czyli to
już...
jest takie trochę zapychanie się rzeczami, które gdzieś zaczyna zdobywać.
Tak, więc mówimy o czymś takim, co człowiek ma uczciwość wewnętrzną, tylko sam przed samym sobą, jakby powiedzieć. Jak dotyka samego siebie, kładzie głowę na poduszkę i mówi, no i dobra, no i mam to auto teraz. I kładę tę głowę na poduszkę i jakoś nie jest lepiej. Więc i tak jak powiedziałem, wręcz odwrotny był kierunek, że deficyt był wprost proporcjonalny do tego sukcesu, czyli że no jak to tutaj wszystko idzie do góry, a wewnętrznie wszystko idzie w dół. No bo właśnie niczym nie da się zapchać tej pustki, jaką daje Bóg. Jesteśmy dziećmi Boga, więc On wyczekuje, aż wreszcie załapiemy.
Mhm. O co w tym życiu chodzi?
O co w tym życiu chodzi? I można by powiedzieć, w swojej cierpliwości, miłosierdziu, dobroci, obserwuje i nie zabiera, nie jakoś tutaj nie, można powiedzieć, hojności nie brakowało w moim życiu od niego i cały czas nie brakuje. W związku z tym właściwie ten, jakby to, ja postrzegam to już dzisiaj po paru latach też tak dwutorowo, że jedna rzecz to jest to, że to pragnienie w sercu poznania Go i życia Jego wartościami i życia z Nim, to jest jakby jedna rzecz, a druga, którą oczywiście jestem świadomy, to jest ta łaska. Czyli to, co On dla mnie przygotował, tylko jak w tym bardzo prostym dowcipie o człowieku, który koniecznie chce wygrać milion i prosi Pana Boga o żeby wygrał w totka, więc już po którymś razie Pan Bóg mówi, wyślij ten kupon. No bo nie ma jak spełnić tych twoich życzeń, jak ty po prostu nie wykonasz tego ruchu. I myślę, że to jest dokładnie ten moment, że ta łaska nawrócenia, która czekała na mnie i ona czeka na każdego, dla każdego, tak? I jeśli pojawi się ta chęć w sercu, żeby z niej skorzystać, żeby ją poznać. I ona nie ma, ludzie też często jakby recepty, bo takim kulinarnym językiem będziemy się posługiwać, szukają tej recepty, no ale to tak i chcą odwzorować od razu to. Dobrze, to nie jest źle, tak? To jest droga poszukiwania, ale ta droga poszukiwania też jest dla Boga bardzo ważna, że właśnie, że ktoś bardzo chce, że zajrzy tu, że zajrzy tam, że może pojedzie na jakieś spotkanie, tak jak my pojechaliśmy na spotkanie modlitewne. I te wszystkie rzeczy przestaną być tak ważone i mierzone ludzką miarą. Bo gdyby mi ktoś powiedział, że ta msza to jest 5 godzin na mrozie.
Nie miałeś wszystkich informacji przed.
To i modlą się? Więc Pan Bóg właśnie tego od nas oczekuje. Samego tego aktu, tego momentu, tej chęci, tego apetytu, można powiedzieć, na poznanie Go, a później On przychodzi i działa, bo też gdybyśmy my znowu swoimi drogami chcieli do tego dojść, swoimi pomysłami do tego dojść, pewnie byśmy też znowu coś tutaj pogmatwali.
Czyli łaska czekała, a w pewnym momencie w ten praktyczny sposób wsiadłeś z żoną w auto?
Po prostu.
I ruszyłeś tej łasce na spotkanie.
Tak, poszedłem tej łasce. Właściwie to się rozpoczęło jeszcze krok wcześniej po powrocie z jednych właśnie takich wakacji marzeń, które po prostu były na tej liście, wiesz, tych rzeczy.
Do odhaczenia przed śmiercią.
Tak, tych 7 cudów osobistych, jakichś takich świata, które człowiek dotknie, powącha, nie wiem, spróbuje, kupi. Więc po powrocie z takiej wyprawy właśnie marzeń pojawił się już w ogóle, wiesz, taki lej, można by było powiedzieć, wewnętrzny, że no co dalej? Co ja teraz zrobię? Usiądę i co ja teraz wypiszę kredą na tej na tej tablicy, umownie oczywiście mówię, z tych życzeń, które chciałbym jeszcze pospełniać w życiu, a widzę, że to w ogóle nie dało żadnego pokoju. I ten krzyk rozpaczy, taki wyrwany skądinąd, bezgłośnie, bo to taki wewnętrzny tylko krzyk, pomóż mi. I on właściwie bardzo szybko przyszedł z tą pomocą.
Jak wyglądało to spotkanie, jakbyś mógł powiedzieć, bo to myślę ciekawi teraz wiele osób. Pojechaliście tam na mróz?
Pojechaliśmy na mrożonki,
mówiąc twoim słownikiem.
Pojechaliśmy na Przeprośną Górkę na takie spotkanie modlitewne i po prostu będąc osobą rozpoznawalną, przezornie zabrałem ze sobą najdłuższy szalik, jaki mam, taki 2,5-metrowy. Skutecznie się nim omotałem, żeby broń Boże mnie nikt nie poznał, no bo co ja tu mam robić? I w trakcie modlitwy prowadzący kapłan powiedział, czemu się chowasz? I to jest z tą łaską Bożą i z obecnością działania Ducha Świętego jest tak, że to nie jest tak, że na 20 tysięcy ludzi, którzy tam jest ze mną, ktoś inny poczuł to, co ja poczułem. Nie, to tylko ja to poczułem. To przecięło mi serce na pół. Ja wiedziałem, że to są słowa do mnie, że to jest, że to jest po prostu powitanie. Powitanie, takie można by powiedzieć. Więc w pewnym momencie po tych słowach rozwinąłem ten szalik,
pewnie chwilę
wprawiając przerażenie moją żonę, która jak się odwróciła, po prostu nie wierzyła własnym oczom. I zobaczyła taki po prostu gigantyczny, błogi uśmiech na mojej twarzy, co było rzadkością, jak już ustaliliśmy. I to był moment, kiedy poczułem, że on stoi obok mnie po prostu, że on jest, czeka na mnie i cieszy się, że przyjechałem, że nic nie rozumiem, że pojechałem po prostu w ciemno, nie umiem tego wytłumaczyć. Ktoś powiedział, brat żony, że coś, w ogóle bez żadnej analizy i nagle on tam po prostu mówi, no jestem, czekam na ciebie, cieszę się, że tutaj przybyłeś. I to jest taki początek. Wracaliśmy w absolutnej ciszy, jakby niczego jeszcze nie rozumiejąc, ale wiedzieliśmy, że stało się coś wielkiego, 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 nie z tej ziemi. I że jeszcze nie umiemy sobie z tym poradzić, ale nasze serce już były tak pootwierane i głodne Boga, że moja żona spędziła kolejne 3 dni w łóżku, modląc się, płacząc, przeżywając to spotkanie, jeszcze miała tam podczas tej mszy zaśnięcie w Duchu Świętym, czego kompletnie też nie rozumieliśmy, bo trzeba być bywalcem, można by powiedzieć, chociaż jednego takiego spotkania, żeby mieć świadomość działania Ducha Świętego.
Że jak ktoś się przewraca na spotkaniu, to nie znaczy, że trzeba dzwonić po karetkę.
Że po karetkę nie trzeba dzwonić. I co ciekawe, na kolejnego poszliśmy na wieczór do kościoła, do naszej parafii i z ołtarza płynęły takie same słowa, można by powiedzieć, jak ludzie tak szczególnie mówią, bardzo schematycznie, że tam się taka powtarzana, nic tam się nie dzieje, ten ksiądz tam mówi coś. Więc w takim kościele, można by powiedzieć, niecharyzmatycznym na tyle jak to spotkanie, tylko po prostu w naszym parafialnym kościółku. Ale okazało się, że te słowa, które płyną z ołtarza, są takie same. Mają taką samą moc. To są wielkie drukowane litery, które wpadają jedno po drugim prosto w serce i zmieniają nas każdym tym słowem, coś w nas się zmienia i my je po prostu absorbujemy, one zostają w nas. I przyszliśmy po mszy do domu i ja odnalazłem bardzo szybko to nagranie z tego spotkania, na którym byliśmy przecież dzień wcześniej. I włożyłem sobie słuchawki i puściłem to nagranie. I był moment, kiedy ksiądz wypowiada słowa, że uzdrawia kobietę i w tym momencie moja żona runęła w sypialni na ziemię. To był ten sam moment, w którym runęła podczas tej mszy, na której byliśmy.
A to ty miałeś na słuchawkach, a ona była u siebie.
No więc nie trzeba tu już więcej nic dodawać.
Wow.
Nasz syn podbiegł do mamy, usłyszał ten huk, podłożył jej poduszkę pod głowę, zaczął ją głaskać i mówi: już dobrze, mamo. To rzeczywiście też na świadectwo tego, jak Duch Święty potrafi działać przez dzieci. Pięciolatek, który głaszcze mamy i mówi: już dobrze, mamo. Pamiętaj, że Bóg jest wszechmogący, miłosierny, choć niewidzialny.
Wow.
Szczerze powiem, że gdybyśmy nie byli razem w tej sypialni i nie usłyszeli tego razem, to właściwie byłaby trudność z uwierzeniem, że to się wydarzyło drugiej osobie.
Nie zdarzało się to Nikolasowi jednocześnie.
I Nikolasowi się na pewno to nie zdarzało, więc dokładnie było, że te twoje historie są takie cierpiące, ale nie bój się, bo Bóg jest miłosierny, wszechmogący, chociaż niewidzialny. Po prostu nas zatkało. I w kolejnej sekundzie żona po prostu powiedziała, że musimy się modlić wspólnie. Że w ogóle to jest podstawa wszystkiego, żebyśmy się modlili wspólnie. Pochwyciliśmy różańce i to był ten początek. To był ten początek absolutnie nieprzewidywalny, ale przepiękny, wspaniały, obdarzony cudem, tą przemianą serc naszych. Więc od tego momentu postanowiliśmy zmienić nasze życie i pierwszym krokiem, co warto wszystkim od razu mówić i podpowiadać, musi być sakrament spowiedzi, musi być spotkanie z Bogiem w sakramencie spowiedzi. Po wielu latach musi być uporządkowanie tego życia, musi być to przygotowanie, żeby nie zmarnować tego worka łask, który
właśnie
czeka nad
bo
nami.
To jest to, co mówisz. Myślę, że jest bardzo ważne. Z jednej strony to doświadczenie łaski Pana Boga, nie? Który w taki sposób przyszedł, że no strzelił między oczy i nie dało się tego nie zauważyć.
Nie da się tego nie zauważyć. Ale wiesz, nie wolno tego, nie da się tego nawet zakwestionować. Mhm. Więc to jest taka... Może ktoś pomyśleć, że takie mówienie, że dla osoby, która to przeżywa, no to nie chcę tutaj rzucać jakichś tam słów wyrwanych z kontekstu, ale no, łamanie kołem nic nie da. Człowiek to przeżył i nie jest w stanie tego zanegować. Nie jest w stanie się tego wyprzeć, nie jest w stanie powiedzieć, że to się nie wydarzyło. No a cała reszta, no to jest cały potok tych wydarzeń. Więc ten sakrament był kolejny.
No właśnie i tutaj tylko jeszcze dokończę to, co zacząłem, mówiąc o tej pierwszej części doświadczenia Pana Boga, czyli łasce, która daje ci się doświadczyć Pan Bóg przez tą łaskę. Ale druga, równie myślę ważna rzecz później jest to, co zrobisz z tą łaską, nie? Tak. Czy z tym doświadczeniem Boga, którego nie da się zakwestionować, czy wejdziesz we współpracę z Nim, czy będziesz próbował sobie to racjonalizować i gdzieś wytłumaczyć w taki sposób, żeby dojść do przekonania, że jednak nic się nie wydarzyło. Ty poszedłeś za tą pierwszą opcją, czyli poszedłeś za współpracą z łaską.
Wydaje mi się, że świadectwo musi być wiarygodne. Świadectwa to jest właśnie dokładnie to, że tak powiem, jeden do jednego, więc trzeba też uczciwie to powiedzieć, że w momencie, kiedy natychmiast zrozumieliśmy, że musimy iść do spowiedzi.
A to przyszło tak nagle, w sensie do waszego serca przekonanie?
Tak, to przyszło to przekonanie. Pojechaliśmy i ja stchórzyłem. Moja żona poszła na rozmowę taką, bo trudno to nazwać spowiedzią, taką rozmowę pojednawczą, oczywiście, której główny cel to jest ta spowiedź, pojednanie z Bogiem. Natomiast ja stchórzyłem i przyszła po prostu tak odmieniona, tak jaśniejąca i powiedziała do mnie: Pan Jezus czeka na ciebie. Więc na drugi dzień już wiesz, nie miałem wyjścia. Zresztą ja chciałem tylko Tylko no mówię, jest w człowieku i ten element racjonalizmu, który jeszcze tam walczy, jest element strachu, jest element wielu jakichś rzeczy, które rozgrywają się w głowie i w sercu, ale mówię, ta właściwie absorpcja, ile z tej łaski przeniknie do nas, właściwie to jest ten wskaźnik, bo on zależy już praktycznie tylko od nas, że można powiedzieć, że tam ogrom czeka na, dla każdego przecież i ile my tego przyjmiemy, ile tego pomarnujemy, to przecież pełna Ewangelia jest tych przykazań o talentach, o darach, o tych wszystkich rzeczach, które Bóg dla nas przygotował i które w ogóle ani oko, ani ucho nie widziało, nie słyszało, czekają nas jeszcze z najwyśmienitszych, tłustych potraw czekających na tamtym, w tym życiu już w przyjaźni, w miłości Bożej, więc i wyśmienitych win, jakby ktoś
to dla martwił się, zachęta.
Jakby ktoś martwił się, czy tylko jadło, więc tak, to faktycznie, a moja spowiedź z kolei była o tyle zaskakująca, że też, co może być doskonałym świadectwem dla wielu ludzi, którzy no też jakby ten element ludzki bardzo mocno jest dla nich taki właściwie wycofujący, bo tam siedzi jakiś ksiądz, jakiś człowiek.
No właśnie, nie miałeś takich myśli, że idziesz do gościa, rozpoznawalny człowiek idzie do gościa, który cię może zaraz...
Ale on
zaraz
nie miał zielonego pojęcia o mnie. I to było piękne.
Była szczelna kratka.
On nie miał zielonego pojęcia I to było niesamowite, bo właśnie na dowód, że siedzi tam Jezus w tym sakramencie, gdzie zło nie ma żadnego dostępu do sakramentu spowiedzi, od razu się o tym przekonałem natychmiastowo, bo on zadał mi pytanie o moralną odpowiedzialność za ten program, który prowadziłem, tak? I po prostu, no jeśli to jest człowiek, zakonnik, który nie ma pojęcia, z kim rozmawia, no to to już wyklucza jakieś jego tutaj konotacje, że któryś odcinek albo powtórkę zobaczył. Ale pytam je o sprawy, które bardzo dotykają tego wszystkiego, z czym to moje życie przecież było powiązane. I zdałem sobie sprawę, że to jest czysto kwestia sumienia tego, co mogło się potencjalnie stać. Ja, on mnie wręcz zapytał, czy jestem pewien, że nikt z tych młodych ludzi, którzy tam wzięli udział, może nie mieli jakichś myśli samobójczych, może nie sięgnęli po alkohol, może
potem co usłyszeli.
Może, wiesz, żart, z którego ryła cała Polska, nie jest dla takiej osoby, może z jakiejś małej mieściny, miasteczka, wsi, powodem do właśnie jakiegoś takiego szykanowania. I na zawsze przyklejona zostanie mu ta łatka, która... Więc można powiedzieć, że oczywiście z założenia nie wchodziłem tam, żeby komuś zrobić krzywdę i zresztą poza kamerami byłem dla nich bardziej ojcem, wujkiem, że tam wiecie, wszystko okej, żyjecie, nic się nie dzieje. Ale to pytanie w ogóle nie dotyczyło tego, tylko czy mam pewność, a skoro nie mam tej pewności, no bo jak mam mieć tego typu pewność, powiedziałem, że jej nie mam. I w ułamku sekundy zrozumiałem, że to nie jest już dla mnie, że to przede wszystkim, nawet jeśli jest to prawdziwe i nikt z tych młodych osób nie miał takich myśli ani pomysłów, ani nikomu się nic nie stało, to przynajmniej jakby rozumiem kontekst, że jest to ostrzeżenie, a może coś więcej, do czego pewnie też dojdziemy, że ten zestaw talentów, który ja mam, może się przydać i owszem, może się przydać do młodych ludzi i owszem, ale nie w ten sposób, więc pojechałem zrezygnować.
No właśnie bardzo zszokowałeś środowisko?
Bardzo zszokowałem środowisko.
No to chyba był etap, gdzie to wszystko było na piku, nie? To
było na absolutnym piku, wiesz, dzisiaj tam bez przechwalania się, ale faktycznie i oglądalność tego programu i to wszystko było na najwyższych możliwych wskaźnikach, nieosiągalnych obecnie. Ale poszedłem do do stacji, powiedziałem o mojej decyzji. Spotkałem szefową stacji, która właściwie zrozumiała, że to są kwestie właśnie z niczym nie związane, ani z jakąś formą finansową, ani z jakimś prestiżem rozumianym, broń Boże, z żadnym celebryctwem i tak dalej, i tak dalej. Tylko że jest to głęboka, przemyślana, nienegocjowalna decyzja i zrozumiała to, co było dla mnie też no takim już kolejnym małym cudem, że ja nie musiałem tam jakoś wielce zabiegać i się tłumaczyć ostro, ani też jakoś też za bardzo wynaturzać, bo dla człowieka, który jest na początku takiej drogi nawrócenia, to ma takie, można by powiedzieć, taki głód i apetyt na tego Boga, że w zasadzie
twój wzrok pewnie można mówił wszystko.
Tak, w dwóch słowach i powiedzieć, bo się spieszę, bo nie wiem, o 15 koronka, o 12 anioł pański albo coś tam jeszcze, więc cieszę się, że to też zostało tak spokojnie przyjęte i chociaż nie tam, że bez walki, bo jeszcze producent próbował tam, żebym zmienił zdanie, ale zostawmy to. To nie było w ogóle kwestią żadnych negocjacji.
Patrząc na to twoje stare życie i nowe życie, co zyskałeś, jakbyś tak miał spojrzeć na to, mając wszystko po ludzku? Bo to mnie bardzo też interesuje, też porusza to, co mówisz, że jesteś przykładem człowieka, który osiągnął w pewnym momencie swojego życia coś, za czym ludzie biegną. Ja mam taki obrazek przed oczami, jak jeździłem przez 5 lat na studia na AWF do Warszawy. Te tysiące ludzi na pociąg, po prostu czekających o 5 rano i wracających o godzinie 19, mają jakiś swój cel, bo zarabiają całe swoje życie na coś, co albo im się uda, albo w wielu przypadkach nie uda im się tego osiągnąć. Ty to w pewnym momencie osiągasz i pokazujesz dzisiaj tą historią, że nie było za czym do końca biec. I co takiego zyskałeś, że dzisiaj wiesz, że ta decyzja pójścia za Jezusem była absolutnie słuszna i że nie żal ci tego, co za tobą?
Przede wszystkim zyskałem ten cel w życiu nadrzędny, czyli ta luka, która się pojawiała i tak jak powiedziałem, była rosnąca wprost proporcjonalnie do całego innego sukcesu, właściwie w drugą stronę, czyli się pogłębiała cały czas ten deficyt. To on jest coś, co nazywamy pokojem serca, to on jest u mnie, zamieszkał u mnie na stałe. On wymaga cały czas rozwoju, on wymaga cały czas kontaktu, pogłębiania, skupiania się, rozumienia, ale wszystko opiera się na porzuceniu drogi według Amaro, na drogę według Pana Boga. To jest tak proste, że można by powiedzieć, że jak w pacierzu, że bądź wola twoja i nigdy nie zadasz sobie, człowieku, trudu, żeby zapytać, jaka jest twoja wola. To jest taka abstrakcjonizm powtarzania formułki. Autentycznie ja zapragnąłem w życiu, i to jest największy zysk, żeby zobaczyć, do czego ja mogę być zdolny, do czego mnie Pan Bóg powołał, dlaczego mnie stworzył i jaki on ma pomysł na mnie. I teraz to takie proste, że wystarczy, że ja go zapytam o to i on mi pokaże. To jest takie proste. Jeśli ta wrażliwość serca poprzez praktykę, taką autentyczną praktykę życia tą wiarą, czyli poprzez sakrament spowiedzi, komunię, Eucharystię, spotkania modlitewne, też oczywiście nie zapominając o tym, do czego jesteśmy powołani, czyli nie budowanie zaburzeń, bo Pan Bóg przy tym naszym nawróceniu też bardzo dobrze pokazał nam sytuację, gdzie to może być kolejna pułapka, tak? Gdzie po prostu można
wejść w pewną skrajność, o tym myślisz?
Tak, wejść w skrajność, wejść po prostu tylko w jakiś rodzaj właśnie takich doznań, które tylko są jakiegoś najwyższego szczebla, gdzie Pan Bóg bardzo prosto mówi, że że ta codzienność tutaj, nasz
Modest, idź kup ziemniaki,
nasz szarbel,
bo same się nie objawią.
Nasz szarbel, który po prostu w pustelni, w odosobnieniu pracował i jak go bracia zapomnieli zapomnieć na obiad, to pracował do następnego dnia. Mhm. 40 godzin bez przerwy, po prostu w pokorze z tym kapturem na głowie. Ktoś z kolei powie, że to jest ekstremalny przykład, ale Jan Paweł II mówił wiele razy, że praca jest modlitwą, tak? Mhm. Że dobrze wykonana. Ja to doświadczyłem również tego na przykładzie mojej pracy, że okazuje się, że stoję 12-16 godzin z młodymi ludźmi obok siebie. Całe długie dnie, całe długie lata. No to idealna działka, żeby uprawiać Ewangelię. Idealna tak. działka, żeby porozmawiać z nimi, dotknąć ich problemów, spróbować być może gdzieś tutaj pomóc, ale też, co jest przede wszystkim ważne, dawać świadectwo swoim życiem, czyli już po prostu oprócz słów wprowadzać to wszystko w czyn. Więc jeśli mógłbym powiedzieć, że z Bogiem przede wszystkim czuję się, po co ja tu jestem.
Mm-hmm. Na tym padole.
To jest, wiesz, nie, że mam kupić samochód i zdobyć gwiazdkę, tylko ja wiem, po co jestem. Nawet gdybym jej nie zdobył i nie kupił tego auta, to nie zrujnuje mojego życia na pewno. Mm-hmm. Więc to jest coś fenomenalnego, takie poczucie. A poprzez faktycznie budowanie tej relacji przez te wiele lat i doświadczenie czegoś takiego, czego ja doświadczyłem, że Bóg może skorzystać z twojej gotowości właśnie do współpracy i dać ci zadanie, o które nigdy byś siebie nie posądzał, to jest coś no niewiarygodnego. Tak?
Dostajesz trochę takich zaproszeń?
No były takie zaproszenia, na jakieś oddziały intensywnej terapii 100 kilometrów stąd, żeby się pomodlić i doświadczyłem, że po takiej modlitwie na drugi dzień sam lekarz dzwoni do mnie o 8 rano, mówi, że młody człowiek wstał. I on też nic nie umie wytłumaczyć. Jest to przekraczanie wielu barier, chociażby przez pryzmat tej mojej rozpoznawalności, no bo wparowanie na oddział intensywnej terapii z różańcem i Biblią to nie jest to, czego się być może siostry opiekujące się...
Szczęść Boże, siostry.
Tak. Pielęgniarki, powiedziałbym, nie siostry, spodziewały w pierwszej chwili, tak? Ale też, tak jak powiedziałem, żeby być dobrze zrozumianym, że też w odkrycie w tym powołaniu i odkrycie właśnie w codzienności w wiele takich rzeczach zwykłych, nie tylko takich, które naprawdę są analogiczne do tych ewangelicznych uzdrowień, zresztą sam najlepiej wiesz i wszystkiego, że wypełnienie tym Bogiem tej całej przestrzeni jest po prostu, to jest gigantyczny sukces życia człowieka, mhm. że on w każdej sytuacji, czy ona ma bardzo, jest to wiesz, to jest szczyt tam Mount Everest, czy to jest gdzieś zupełnie obieranie ziemniaków przysłowiowe, tak jak wspomniałeś, to jesteś z nim i taka podróż przez życie z Panem Bogiem to jest coś, czego w życiu nie postrzegałem wiary w ten sposób. W życiu nie pomyślałem, że mogę z Panem Bogiem normalnie sobie porozmawiać. Ja sobie z Nim rozmawiam, zadaję Mu pytania, proszę Go o znaki, odpowiedź, wytężam moją duchową wrażliwość, mhm. ucho mojego serca. Na to przestają rzeczy być dla mnie przypadkowe, przestają być rzeczy dla mnie, a stało się. Mhm. Przestają rzeczy być dla mnie jakieś nieważne. Jakieś takie, na które nie mam wpływu, oczywiście na wiele nie mam wpływu, ale oczami wiary postrzeganie chociażby tej pandemicznej dzisiaj sytuacji jest zupełnie inne niż człowieka, który pędzi, no to dzisiaj musi mieć dolinę, bo zera się przestały sypać.
Tak.
I ojejku, co będzie, więc...
No właśnie, bo za każdym razem, jak mamy okazję pogadać przez telefon, gdzieś tam czasem nam się zdarzy porozmawiać dłużej, to mam takie wrażenie, ja mówię, kurde, gastro się sypie, a modest w pokoju serca, widać, słychać po głosie, że jest w dobrej formie. To też jest owoc, nie? Tego nowego życia.
Absolutny owoc tego nowego życia, absolutny owoc tego, co ja właśnie, tak jak powiedziałem, rozeznaję jako moje powołanie i te rzeczy, które Pan Bóg ode mnie oczekuje, złożył we mnie pewnie dary. Przyjdzie na koniec tej naszej rozmowy, tutaj spotkania u progu nieba, żebym ja mu pokazał, co mam w kieszeni, jak spożytkowałem, czy zakopałem, czy się tak po prostu ugradowałem z tej gwiazdki, że pycha mi tylko skoczyła na poziom milion i to wszystko. Więc jakby to jest piękna rzecz. Życie z Panem Bogiem i druga taka rzecz, która w czasie przychodzi, ona ma ten aspekt miłosierdzia. Nawrócenie moje, nasze było w roku miłosierdzia, że też zupełnie innym okiem człowiek spogląda też na innych ludzi, właściwie na wszystkich ludzi. Przede wszystkim tam, gdzie jest ta cała jakaś niedoskonałość, złość, nienawiść, hejt, bo przecież on jest też wszędzie. Każda taka myśl mi przychodzi, że albo może to zasłyszałem gdzieś nawet, że każda taka rysa, która jest, powstaje na człowieku, na kościele, na tym, co nas otacza, to właściwie człowiek od razu może robić refleksję do swojego życia. Z każdej takiej rzeczy, żeby zobaczyć, jeśli nie byłem uczestnikiem czegoś takiego, albo nigdy takiego podobnego jakiegoś czynu nie popełniłem, ale żeby sobie pomyśleć, jakby lustro stało przede mną, jak ja na to reaguję. Czy ja jestem ten, który tutaj też kiwa palcem, ja bym śmiał. Czy Pan Bóg, czy ja zrozumiałem te słowa, że miłujcie swoich nieprzyjaciół. Jak będziesz kochał tego, który ciebie kocha, to cóż to jest za w ogóle wyczyn?
Bo to chyba trochę też jest tak, że...
To co to za wyczyn?
Jeżeli ty masz obraz Pana Boga jako takiego surowego policjanta,
tak,
to takiego surowego policjanta będziesz wciskał innym, nie? Ale jeżeli masz doświadczenie łaski,
tak,
które miałeś, ewidentne, to też wiesz, że tą samą łaskę Pan Bóg ma, da kolejnych osób, które też sobie na to nie zasłużyły.
Ale to, no właśnie, to jest jakby jedno, ale drugie też rozwijanie tego słowa, tak? W tym słowie, którym jest Ewangelia, jest zawarta cała mądrość. Tam są wszystkie zestawy, które dla kogoś, kto nie jest zainteresowany, brzmią archaicznie i nie są przypisane do dzisiejszych czasów. Wręcz przeciwnie. Każdy przypadek nasz, jak ci upadnie telefon i szybka się zbije, też tam będzie opisany, bo jeśli wzburzy w tobie to pewien rodzaj emocji, to on tam jest opisany, jak masz sobie z tym radzić, jak czy atak w cudzysłowie oczywiście, albo w taki sposób, że od drugiej osoby, jak doznajesz jakiejś przykrości, zawodu i tak dalej. To więc to wszystko, te lekarstwa tam są. Ja chyba sięgnę po jedną definicję tylko.
Sięgaj, a ja tutaj puścimy melodyjkę, która w tle będzie leciała. Tutaj Modest otwiera właśnie księgę. Są, w ogóle leżą nam na stole dwie księgi. Jedna tutaj najważniejsza, Biblia. Tak. I tutaj masz dziennik chyba.
A druga tu jest, mocno zmęczona. Używana intensywnie Alicja Lęczewska, słowo pouczenia, podpisana przez ojca Cipriano, który niedawno zmarł, z największego egzorcysty świata swego czasu. I tutaj przypomina mi się takie słowo: chwałę Bogu oddaje się wyłącznie przez wypełnienie Jego woli. I tak nawet ciężko, żeby to nie było tylko tak cukierkowo. Bałwochwalstwem jest kult, jeśli nie jest źródłem i owocem przemiany życia według Ewangelii. Czyli dla tych wszystkich, którzy myślą, zresztą Pan Bóg tam mówi, że oni tam stoją, krzyczą do Niego: Panie, myśmy też tu wyrzucali, tam
tak,
robili,
tak,
działali w Twoje imię. On mówi: chłopaki, nie znam was. Więc bałwochwalstwem może być kult, który, jeśli nie jest źródłem i owocem przemiany życia według Ewangelii, czyli to, co powiedziałem. Jeśli ja będę tylko o tym mówił, a moje życie będzie pokazywało wręcz namacalnie dla osoby z zewnątrz co innego, no to tu jest to. To jest rodzaj bałwochwalstwa wtedy nawet, że etykietuje się Bogiem moim, czy Jezusem, Maryją i świętymi Kościoła katolickiego, a po prostu no... Ni w ząb.
Tak, przypasował do obrazka.
Ni w ząb nie przypasował do obrazka ani zachowaniem, ani wyglądem, ani słownictwem, ani różnymi innymi przymiotami. Więc
wiara bez uczynków jest martwa, no też Jakub
więc,
mówi.
Więc wydaje się, że to jest też taki klucz. I on, tak jak powiedziałem, ta wrażliwość serca, która się rodzi poprzez praktykę słuchanie słowa, rozważanie go, już nie mówię o samej adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie często się słyszy też wśród świętych, że jak najczęściej opalali się przed Najświętszym Sakramentem. Papież zresztą też wspomina, takiego sformułowania używa. To jest ważne i to nie jest jakaś, to, żeby była jasność, to nie jest rzecz, która jest dla kogoś tylko specyficznie przywiązana i nie czeka, dla innych nie, bo często to ludzie mają brak tego zrozumienia. I Jan Chrzciciel, który jest patronem naszej fundacji Nowe Życie Polska, to po prostu on właśnie to mówił, żebym ja się umniejszał, a on wzrastał, że nie myśl tymi kategoriami, że tam ktoś, no jaki ktoś, ani to pan Marcin
to jest.
Nic nie pozałatwiał, ani pan Modest tutaj nic nie pozałatwiał. Daje tylko świadectwo działania tego Boga, tak? Ale on potrzebuje mnie i ciebie, żeby pójść w jedno miejsce, w drugie i na tym to ma polegać. Więc powiedziałem kiedyś w wywiadzie, że jestem gotowy na działanie Pana Boga, czyli staję w tej gotowości. On zechce mnie jeszcze gdzie indziej popchać i nie wiem, każe mi grać na organkach. Duch Święty mnie wyposaży.
Wiesz, przyjdę na koncert.
W odpowiedni talent, to zadzwonię, żebyśmy to uwiecznili. I no po prostu mówię też trochę luźniej, żeby nie było tak tylko przemądrzone tutaj, ale o to chodzi, że w tym życiu, które jest pełne radości, odkrywania tej wrażliwości, to w ogóle człowiek zupełnie inaczej myśli. Cały obraz świata jest inny, cały obraz człowieka drugiego, dobrego, złego, złoży tego, który ci złoży, czy który niby jest twoim wrogiem. Patrzysz na niego i widzisz siebie sprzed nawrócenia. I mówisz, Boże, jaka to bieda, że on nie ma tej łaski, albo że on nie mówi, nie wysłał tego kuponu.
Tak.
I nie otworzył się. Przecież też dla niego czeka to albo i więcej. Tak? A może z niego będzie po prostu jeszcze taki święty, o których nasze wnuki będą się uczyły i przy relikwiach klęczały. Więc to jest super piękne w tym wszystkim.
To, co powiedziałeś o tej zmianie życia, myślę, jest kluczowe. I tak kończąc, chciałem ci zadać jeszcze takie pytanie. Mówiłeś o tym właśnie, że nasze życie musi się zmienić po tym doświadczeniu Pana Boga. Inaczej, tak jak mówiła Alicja Lęczewska, to będzie bałwochwalstwo, jeśli się tylko gdzieś zapatrzymy w to, co się stało, a nasze życie się nie przemieni, nie będzie zmienione. Kiedy wszedłeś w ten nowy czas w swoim życiu, myślę, że przez to, że ciągle byłeś i jesteś rozpoznawalny, nie przestały przychodzić różne propozycje, różne zapytania, prośby. I właśnie to jest moje pytanie. Ile ciebie dzisiaj kosztuje to twoje nawrócenie, to nowe życie? To znaczy, ile? Czy są takie sytuacje, gdzie wiesz, że kurczę, no leży na stole taka propozycja, ciasteczko, a ty przez to, że zacząłeś nową drogę z Chrystusem, wiesz, że na pewne rzeczy nie możesz się dzisiaj zgodzić. Czasami może są to takie rzeczy, które gdzieś no, zabolą gdzieś w sercu, bo trzeba powiedzieć stanowczo nie na coś. Dostawałeś takie propozycje i masz takie sytuacje, że dzisiaj wiesz, doświadczasz tego, że dalej to jest trochę niesienie krzyża.
No, mam świadomość, to jest wpisane oczywiście w naśladowanie Jezusa, bo nie jesteśmy ani lepsi, ani dla nas nie załatwił tutaj tylko łatwizny i i wszystkiego bezwysiłkowo, ale i więc powiem inaczej, że nawet jak przychodzi cierpienie, jego jest trochę w takim rozumieniu, że ja już nie mówię, że to jest takie łatwe, że jak coś jest w ogóle jakby z innego obszaru, to łatwo powiedzieć, nie, no nie interesuje mnie to i odłożyć sławki, bo to wiadomo, że to jest proste, można by powiedzieć. I że za tym poniesie się tam określona jakaś na mój temat fama, opinia, to trochę jest bez znaczenia. Raczej mówię o takiej wartości cierpienia, którą człowiek chętnie podejmuje sam. To też paradoks naszej wiary, gdzie pełno tych paradoksalnych zestawień jest. Chętnie podejmuje cierpienie. Jakże to? Kto chętnie podejmuje cierpienie? Ale w rozumieniu, że ono może, że właśnie ma wartość, że można je ofiarować, że można za kogoś, no zdarza się modlitwa za osobę, która przynosi ból i cierpienie modlącemu się, że może on ofiarować właśnie w tej intencji chociażby, tak, że zupełnie innymi kategoriami rozpoznawana jest cała ta sfera bólu, cierpienia, bo ona nie musi dotyczyć tylko tego, że to jest właściwie ból jak złamanej ręki, nie wiem, czy zęba, tylko takiego ucisku właśnie, chociażby ze strony ludzi, ze strony środowiska jakiegoś, ze strony sytuacji, które wydawałoby się na pozór proste. No właśnie,
a potrafi boleć czasem dużo bardziej
niż w czasie. Na kilka lat i są po prostu takim kamieniem w bucie, że po drugim tygodniu już raczej były gwoździem, a po roku czy dwóch to już w ogóle praktycznie cała noga boli i pół ciała, z której strony ten kamień tam leży. Więc to też z Panem Bogiem on mówi, że zaprasza nas wspólnie, że moje jarzmo jest słodkie, a brzemię lekki. Właściwie wtedy, kiedy nasze możliwości ludzkie, takie granice są już przekroczone i faktycznie stajesz przed nim absolutnie szczery, z rozłożonymi rękami, mówisz, że pomóż, to on pomaga. On pomaga ci nauczyć się, czym jest to cierpienie, jaki to jest rodzaj, jak komu możesz to ofiarować, w jakiej. No najpiękniejsza Ewangelia, oddanie życia za drugiego człowieka, niekoniecznie związane jest z tym, że ja muszę umrzeć w następnej sekundzie. Ofiarowanie cierpienia za kogoś bezinteresownie po prostu, że sobie tutaj, jak naucza Ewangelia, we własnej komnacie uklękniesz cichutko z różańcem i w pewnej intencji będziesz modlił, pokutował, pościł. Nikt się o tym nie dowie, nie uzyskasz żadnego splendoru, nie będzie też afisza żadnego i tak dalej. Więc myślę, że no ale Bóg nigdy też nie będzie, będzie cię umacniał, bo będzie chciał, żebyś zobaczył efekty tych swoich działań, tych modlitw, tego cierpienia, które przyjąłeś no tym radosnym sercem, co też jest paradoksem, tak? I zdarzają się sytuacje, gdzie po latach dostajesz, jakby to powiedzieć, właśnie znikąd, tak? Przez przypadek, ten rzeczony. Wiadomość o tym, jak to zadziałało. Jak rozmowa z kimś, jak gest, jak rzecz, która cię bardzo drogo kosztowała wysiłku przeróżnego, zmieniła coś namacalnie właśnie w życiu danej osoby. Ja już nie mówię o jakimś uzdrowieniu, tylko takim fizycznym, ale też o sposobie myślenia, albo chociaż o chęci kogoś, żeby pojawił się ten krzyk, który w moim sercu się pojawił, że ja już wszystko wiem, jak będzie wyglądało życie by me, tak? To teraz pokaż mi, Panie Boże, jak będzie wyglądało z Tobą. I jeśli ktoś dochodzi do takiego momentu, to już o resztę nie musimy się martwić. Zresztą wiesz, że często posługuję się takim sformułowaniem akurat przy okazji nawrócenia, że człowiek ma wykonać pierwszy krok, kolejne tam 200 zrobi Pan Bóg z Tobą w Twoim życiu. Więc przyprowadzenie w jakiś sposób do Pana Boga ma tę niesamowitą wartość.
No a wiadomo, że to nie jest proste w dzisiejszych czasach wyjść na ulicę. Oczywiście mówię w dużej przenośni chociaż i pewnie też dosłownie można by to powiedzieć i powiedzieć, że jest się z nim, że to są takie, a nie inne wartości i że warto z nimi żyć, bo to życie jest po prostu, jakie ono dopiero wtedy jest niesamowite i piękne. Mm-hmm. No to wiesz, to pierwsze reakcje tak. Będą dziwne. Różne. Będą dziwne.
A powiedz, jeśli jest tutaj ktoś, kto nas teraz słucha i myśli sobie, chciałbym doświadczyć spotkania z Panem Jezusem. I już coś w jego sercu się przez to, co słyszy, przez to twoje świadectwo, twoją historię zaczyna się rozpalać. I być może już pojawiają się pierwsze słowa do Pana Jezusa, przyjdź. Chciałbyś się pomodlić króciutko, poprosić Pana Jezusa za taką osobę, za takie osoby, które będą nas słuchać, żeby doświadczyły tej łaski, której ty doświadczyłeś.
Duch Święty mnie oblewa, więc na pewno tak. Bo on jest tutaj tym sygnalizatorem. Duchu Święty, proszę Cię za wszystkie te osoby, które właśnie będą miały apetyt poznania Ciebie, poznania Boga, poznania życia w godności dziecka Bożego zgodnie z zasadami wiary katolickiej, z 10 przykazaniami, z tym wszystkim, co oferujesz, a przede wszystkim które są gotowe na to, aby pójść Twoją drogą i wypełnić Twoją wolę. Przede wszystkim poznać ją najpierw, a później ją wypełniać, żebyś uzdolnił te osoby właśnie poprzez Ducha Świętego do poznania Ciebie, do spotkania tego, który przyniesie im nawrócenie, które przyniesie im największą radość w życiu, jakiej nie da się opisać, jaka jest niepowtarzalna, jedyna, wyjątkowa, która zmienia życie nasze, która zmieni ich życie, aby mogli w tym świecie, w tych trudnych czasach być właśnie światłością dla świata, aby mogli nieść Twoje światło, aby mogli nieść Twoje słowo, aby zobaczyli sami i przekonali się, jak bardzo Ty ich uzdolnisz, jak bardzo Ty ich wyposażysz, jak bardzo Ty zadbasz o to, aby w rękach Boga byli oni gotowi na posługę, na to samo, na wypełnianie również takiej misji nawracania innych, bo świadectwo ich życia będzie w ich środowisku, w ich okolicy, w ich życiu kolejnym jasnym punktem i będzie przyciągało jeszcze innych. I na tym polega głoszenie Ewangelii, na tym polega pójście za głosem Chrystusa, na tym polega życie Ewangelią na poważnie, na serio.
I tak, Panie, prosimy Cię teraz, byś wlał w serca tych, którzy słuchają nas teraz, swoją miłość, to przekonanie o tym, że są umiłowanymi dziećmi Bożymi, że są wybrani, są szczególni, wyjątkowi, Boże, w Twoich oczach. Dlatego, Duchu Święty, rozlej tą miłość w naszych sercach, rozlej tą miłość w sercach tych, którzy są z nami i niech to przekonanie o miłości Twojej, o Twojej akceptacji, o tym, że Ty, Panie, przelałeś swoją krew właśnie za każdego z nas. Niech to przekonanie przemieni nasze życie. Niech to, co teraz wlewasz w nasze serca, sprawi, że będziemy innymi ludźmi. Panie, niech upadnie jakiekolwiek przekleństwo grzechu, przekleństwo nałogów, niech upadnie jakiekolwiek przekleństwo choroby, która ciągnęła się i była jakimś diabelskim ciężarem. Jezu, na Twoje imię, w Twoje imię, niech to teraz się skończy i niech przyjdzie Twoja łaska i Twoja miłość i Twoje uwolnienie. Uwielbiamy Cię, Panie.
Poprosiłem Pana Jezusa o słowo na tę sytuację, na tę modlitwę, którą mamy. Niezawodnie odpowiedział. Psalm 131. Spoczynek w Bogu. Bardzo krótki psalm, ale idealny, jak zwykle, precyzyjny do sytuacji. Pieśń stopni. Panie, moje serce nie jest wyniosłe i oczy moje nie patrzą z góry. Nie gonię za tym, co wielkie albo co przerasta moje siły. Przeciwnie, zaprowadziłem ład i spokój w mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Izraelu, pokładaj w Panu nadzieję teraz i aż na wieki.
Amen.
Amen.
Piękne słowo. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas, za to, że chciałeś się spotkać, że się mogliśmy tutaj
bardzo mi miło.
Zebrać i porozmawiać i pomodlić wspólnie. Błogosławieństwa dalej Ci życzę, dalej kroczenia,
dziękuję.
Wytrwałego kroczenia za Chrystusem i
tak rozwijania nowego
dokładnie.
Życia.
Bądźmy z Nim jeszcze bliżej, więcej chyba nie można sobie życzyć.
Super.
No, pozdrawiamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję raz jeszcze.
Dzięki. Dziękuję
i
bardzo.
Do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym podcaście, w kolejnej rozmowie z Bogiem. Trzymajcie się.
Z Panem Bogiem. Cześć.
Więcej odcinków tej serii, niezwykłych świadectw oraz rozważań Słowa Bożego znajdziesz na portalach społecznościowych, kanale YouTube oraz Spotify Marcina Zielińskiego. Dowiedz się więcej na www.rozpalwiare.pl.